I wracamy do naszego studia, teraz naszym gościem, także na kanale YouTube Radia Wnet, Marek Jakubiak. Dzień dobry, panie...
Dzień dobry, kłaniam się.
Prezesie. To co, to zacznijmy może od list wyborczych. Są ujawnione jedynki w weekend, w sobotę, w niedzielę mają być w każdym okręgu całe listy Prawa i Sprawiedliwości poujawniane. Jak pan przyjął lokomotywy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości?
Częściowe lokomotywy, te prawdziwe, są w Parlamencie Europejskim. No i tutaj wszyscy mówią, że to taka nowość, że w ogóle. Ja jednak obawiam się nazwisk, które nawet mi gdzieś koło uszu przeleciały. Więc pytanie brzmi, jaki zamysł był tego, bo szczerze powiem, no ja jestem zaskoczony niektórymi jedynkami. Już nie będę mówił którymi, żeby tam nie zapeszać. Natomiast czyżby kłopot był z jedynkami? Nie sądzę. Jakimiś takimi naprawdę znanymi osobami. Być może zamysł jest taki bardziej taki matematyczny, że na jedynki można nie wsadzać tuzów, tylko właśnie jakichś tam średniaków po to, żeby tuzy gdzieś schować w listach i żeby one nabiły licznik. No, nie mam pojęcia. Natomiast no, szczerze mówiąc, okej, no prawie wszystkich znam.
Ja też prawie wszystkich znam, a siedzę w polityce jakiś czas i muszę powiedzieć, że dwa nazwiska mnie zaskoczyły jako lokomotywy wyborcze. No, ciekawe to jest rozwiązanie. No dobrze, ale wiemy, że jedną z lokomotyw wyborczych jest Paweł Kukiz. Pan jako sekretarz generalny Kukiz 15 teraz to już się nie wyprze. Teraz koalicja z PiS-em, także wyborcza koalicja na całego.
No wie pan, mimo tego, że ja w PiS-ie nigdy nie byłem, zawsze w Kukiz 15 przypisywano mi łatkę pisowca największego. I najlepsze to jest to, że ci, co to mówili, dziś są w PiS-ie, a ja dalej nie jestem.
Dalej jestem w Kukiz 15 jako sekretarz generalny, a wiele osób jest albo w PiS-ie, albo poszło z Kukiz 15 na lewo. No dobrze, to już zobaczmy. Pogadamy sobie za tydzień, w piątek porozmawiamy o tym, jak te listy dokładnie wyglądają, kto skąd i w jakich konfiguracjach. Tydzień się skończył i w tym tygodniu mieliśmy ostatnie posiedzenie Sejmu. Marszałek Witek pożegnała posłów. Na ostatniej prostej posłowie wybrali członków Komisji Weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich. I tam też jest osoba z Kukiz 15, żeby było ciekawiej, ale sama komisja powstała. Po co właściwie na koniec kadencji taka komisja?
No komisja zgodnie z celem i ustawą powstała. Powstała po to, żeby wyjaśnić wpływy, jakie były Rosji na polskie rządy, bo są zatrważające pewne dowody w tej sprawie. Na przykład umorzenie ni stąd, ni zowąd miliarda, ponad miliarda złotych. Przy okazji trzeba wspomnieć, że niejaki Rostowski wtedy wymądrzał się, że pieniędzy nie ma i nie będzie. A umarzali Rosji, więc i to takie należności, które były obowiązkowo do zapłacenia. Więc ta nonszalancja Platformy Obywatelskiej wtedy była zadziwiająca. Ja w tym momencie też chcę przypomnieć państwu, że przed tym, jak dostał medal od Angeli Merkel Tusk, to on otworzył w Narodowym Banku Polskim, proszę państwa, w tym biednym państwie Polsce, wtedy, kiedy nie było pieniędzy, wtedy, kiedy na 500+ był pomysł, ale też nie było środków, otworzył linię 21, uwaga, miliardów euro pomocy dla Europy. To jest po prostu... powiem, że ja byłem w szoku, bo to było jakieś tajemnicy trzymane.
W PRL-u było tak, że myśmy wysyłali z Warszawy koce i jedzenie dla biednych, głodujących, bezdomnych w Nowym Jorku, tak, żeby ich pomóc, więc...
Mnie to rozbawiło, ale to był taki, chyba to był taki żart, śpiwory wysyłać do Nowego Jorku z Polski dla biednych.
Więc Tusk teraz... wysyłał 20 parę miliardów euro dla biednych Włochów i Niemiec i Francuzów.
To prawda, Unia nie skorzystała z tej linii, ale żeby ta linia była, trzeba było zabukować środki. Więc zobaczcie państwo, że Polska w rękach Tuska była takim krajem, w którym wszystko można było wyczarować nagle. Tyle miliardów euro. Miliard to jest 4 złotych, czyli 1 miliard to są 4 miliardy złotówek z hakiem. To teraz niech państwo się przeliczą. Oni linię kredytową otworzyli w połowie budżetu, w wysokości połowy budżetu Rzeczypospolitej. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No.
Jakoś trzeba było zostać szefem Rady Europejskiej. Myśli pan, że to tanie rzeczy, takie bycie szefem Rady Europejskiej?
Ale, panie redaktorze, bez przesady połową budżetu zapłacić za to, żeby było 27 do 1?
No, jakoś niektórym się kalkulowało, może zainteresowanemu też się taka transakcja skalkulowała. To jest tak, że ta komisja powinna chyba działać wcześniej. Przecież taki był zamysł Prawa i Sprawiedliwości, że ona wcześniej wystartuje, teraz startuje. Pewnie żadnego posiedzenia nie będzie, a może będzie, może jeszcze przed wyborami kogoś przesłucha ten skład komisji. Profesor Cęckiewicz, profesor Zybertowicz, profesor Żurawski-Walgrajewski, profesor Brynkus z Kukiz 15.
No, tutaj profesor Brynkus, to ja znam akurat człowieka i mogę powiedzieć, że łatwo nie będzie.
Ale komu, Tuskowi?
Potężna wiedza, zawzięty jest na wyjaśnianie spraw, więc to jest jakby dla niego miejsce, takie wyczarowane miejsce dla niego. I powiem tak, ja bym tę komisję rozszerzył jednak. Jak mi dane będzie zasiadać w Sejmie, jak mi oczywiście elektorat pozwoli, jak państwo na mnie zagłosują, to proszę państwa, będę wnioskował, żeby tą komisję rozszerzyć o wpływy niemieckie. Bowiem ja jestem zdania, że o ile Rosjanie, wiadomo, działali bez rękawiczek, tylko widać wyraźnie na bezczela w Polsce, to Niemcy działali w rękawiczkach i szczerze powiem, ja bym się bardziej obawiał, znaczy no, wpływy to wpływy, tak? To jedne groźne i drugie groźne, ale niemieckie są równie albo i bardziej groźne niż rosyjskie, bowiem tu możemy stracić całą Polskę w wyniku działalności tych właśnie wpływów. I po tych wyborach, które mam nadzieję, że Zjednoczona Prawica wygra, dzisiaj jest prawdziwie zjednoczona, bo jak już Kukiz jest w tej Zjednoczonej Prawicy, to znaczy, że już Zjednoczona Prawica została domknięta i teraz te wybory musimy wygrać. Koniecznie po to, żeby między innymi właśnie te wpływy niemieckie troszeczkę po łapach dostały.
To jeszcze wrócimy do Niemiec, też się z tym tematem rocznicowym tak chciałem wyskoczyć, ale zostawmy rocznicę 1 września na koniec naszej rozmowy, bo to taki długi segment będzie, a teraz krótszy, jeszcze jeden element. Włączmy tym elementem, no może nie taki krótki, bo to jednak element, co prawie 2 metry wzrostu ma, Roman Giertych. Taki element się pojawił na listach. Kiedyś narodowiec, pan poseł, pan prezes kiedyś zakładał Stowarzyszenie Endecja, więc też w ruch narodowy wyrósł pan poseł z tego ruchu, a teraz Roman Giertych będzie liberałem.
Trudno mi to zrozumieć. Bardzo cierpię z tego powodu, bo to wszystko bije jakby w wizerunek narodowca czy endeka, czy w ogóle ja jestem w ogóle z definicji zdania, że być narodowcem to znaczy być normalnym człowiekiem. Po prostu. I tutaj jakby dyskusja ze mną się zamyka w tych ramach. Dla mnie narodowiec to jest normalność, traktowanie własnego narodu jak własnej rodziny, traktowanie Polski jak domu. To jest normalność po prostu, że ten dom trzeba bronić, że tutaj musimy być bezpieczni, że tutaj nie mogą dzieci głodować i tak dalej. To jest ta normalność. I dlatego śmiem nazywać się człowiekiem o poglądach narodowych, dlatego że moim poglądem jest Rzeczpospolita i wszystkie interesy polityczne są ukierunkowane na dobro wspólne Polaków. Mogą mnie nazywać nacjonalistą, czy ja uważam, że to jest normalność i tyle. Natomiast co do Giertycha, no zawiedziony jestem po prostu zwyczajnie, bo on był orędownikiem właśnie tej normalności. No.
A to takim... kiedy mu przyszło? Kiedy się stało, że Roman Giertych od narodowca, nawet bardzo skrajnego, nawet skrajniejszego, nawet w ogóle skrajniejszego niż wielu narodowców obecnie w Polsce, stał się pieszczochem salonów, stał się prywatnym, osobistym adwokatem Donalda Tuska.
Od kiedy z Jarosławem Kaczyńskim, czy z kimś tam, bo nie wiemy przez z kim, doszło do nieporozumień w rządzie Leper-Giertych-Kaczyński. I to od tego momentu zaczęły się te niesnaski i tyle. No. Tylko, że zawiść straszliwa powoduje, że on ma pretensje po prostu, że prokuratura grzebie w jego sprawach biznesowych. No, państwo wybaczą, ale kilkadziesiąt milionów to jest naprawdę dużo. Jeżeli ze spółki akcyjnej takie pieniądze uciekają, to akcjonariat po prostu ma prawo bronić własnych interesów. Gdyby to była prywatna jego firma, gdzie on sam zainwestował w tą spółkę i wyciąga swoje własne pieniądze, to mi tam wie pan. Natomiast jeżeli to jest spółka akcyjna, giełdowa, to przepraszam bardzo, tu się wyciąga pieniądze ludzi, no to jest taki drugi palikot wobec tego. A to, że coś na rzeczy jest, to może oznaczać, czy nawet powiedziałbym uwiarygadniać to, że zemdlał, 3 dni był w amoku, potem nagle się obudził we Włoszech i teraz nie może przyjechać, wezwania do prokuratury chyba tam z 50 jest albo ileś, też się nie stawia, no i on teraz tą kampanię wyborczą chce robić korespondencyjnie, no nie rozumiem.
No będzie TikToki wstawiał, a w sumie to dobry moment, bo Marek Jakubiak naszym gościem, przedsiębiorca, pan się zna na tym, jak działają duże spółki. Te zarzuty prokuratorskie o wyciągnięcie, wyłudzenie ze spółki akcyjnej 73 milionów złotych, bo o taką kwotę chodzi, to jest jakaś taka sfingowana sprawa? Jakie tam są dowody, jak pan o niej czyta?
Gdyby nie było dowodów, to by Roman Giertych nie uciekał. Prawda czy nie?
To byłoby logiczne.
Jest, w ogóle księgowość jest bardzo skomplikowana, natomiast definicja wyciągania pieniędzy ze spółki oznacza, że niezgodnie z prawem one zostały rozdysponowane. I tutaj trzeba dodać, że nie tylko Roman Giertych w tej sprawie jest, ale dość dużo osób, które już zeznają, więc tutaj myślę, że Roman Giertych być może nie sam jego roli w tej całej aferze, ale można to nazywać aferą. No 70 milionów i to wie pan, czyjś pieniędzy. Zamiast dywidendy to buduje się koszty, sztuczne koszty, żeby nie było zysku, a wtedy nie ma dywidendy i akcjonariat nie pozyskuje środków z własnych inwestycji. Natomiast te pieniądze są po prostu wyciągane w trakcie działalności gospodarczej za pomocą jakichś faktur. No ja myślę, że prokuratura wie, co robi, że tutaj nie ma jakiejś lipy czy naciągania, bo to by było przykre. Ale facet zemdlał skutecznie i obudził się we Włoszech.
No, Sąd Najwyższy twierdzi, że nieskutecznie, bo jednak Sąd Najwyższy to ta izba, która wcale nie jest złożona z nowych sędziów, tylko z tych starych, bardzo przychylnych opozycji sędziów. Powiedziała, że jednak nie, że to zemdlenie nie wpływa na to, że Roman Giertych może udawać, że zarzutów żadnych mu nie postawiono. Lewica bardzo się oburzyła na to, że Roman Giertych ląduje na listach Platformy, ale chyba nie dlatego, że jest zamieszany w defraudację milionów złotych, to chyba nie przeszkadza lewicy, ale światopogląd jej przeszkadza. Bilans polityczny jaki będzie?
Ja myślę, że Donald Tusk wykonuje teraz takie twierdzenie, takie powiedzenie polskie, że tonące brzytwy się chwyta. Kołodziejczak i Giertych to są te brzytwy. I powiem, że o ile można było doceniać jego determinację do budowania sondaży, mówię tutaj o Tusku, że on już był gotowy wszystko powiedzieć, dosłownie, czy kłamstwo, nie kłamstwo, wszystko jedno, wszystko był gotowy zrobić, żeby ludziom wmówić, że on jest najlepszy. Tak, ostatnie sondaże pokazują, że strzałem w kolano był Kołodziejczak i strzałem w kolano był Giertych. Czy oni się znajdą na listach? Wie pan, nie do końca wiadomo jeszcze, bo te listy jeszcze nie zostały złożone, a u Tuska to jest raz dwa. Przypominam, że tak szybko podejmował decyzję w sprawie pani Joanny, tej pani, która musi się raz w tygodniu, czy tam ileś razy, konsultować z psychiatrą, i pani z tej Zgrodna, jak ona się tam nazywa, ta krzycząca pani, co chciała
pani Jana Szostak.
Tak, do 9 miesiąca aborcji. Jaka różnica, pytam się, 9 miesiąc czy 11, 12? To może w ogóle prawo takie by wprowadzić, że zabijać dzieci, bo przeszkadzają. No. To jest taki idiotyzm, że lewica wzięła w ogóle tą panią po takim tekście. To przecież to jest jawna głupota, za którą zapłaci lewica teraz.
Zapłaci, ale widać dla lewicy to był jakiś istotny rachunek. Zresztą lewica...
Nie, to była prośba Tuska.
Tak pan myśli, że to...
Tak, my się pomyliliśmy, to weźcie ją do czasu z tego. Dobra, to weźmiemy, Donald, dla ciebie to robię. No, to tak było.
Musimy o tej rocznicy, o tej ważnej rocznicy porozmawiać, o rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale jedno mi się bardzo w tej kampanii narzuca, że lewica w ogóle nie wykorzystuje piłeczek, które jej wystawia Donald Tusk. Tak jakby Czarzasty by już w ogóle takim, nawet nie junior partnera, jakby był w ogóle takim, kurczę...
Nie ma lewicy.
Nie ma, jakby był podnóżkiem Tuska. Takich słów chciałem użyć, ale chciałem się ugryźć w język, ale nie będę się gryzł w język. No, dają im Giertycha, a oni nic, jedną dzień afery i potem milczą i nic z tym Giertychem nie robią. To jakby byli dogadani.
Muszę panu powiedzieć, że dwa pytania zadaję ostatnio przyjaciołom, kolegom, znajomym. Jakie poglądy ma Hołownia i jakie poglądy ma lewica? Lewica od razu jest odpowiedź taka, no oni chcą dobra kobiet, a kto nie chce, pytam. No tak, ale oni chcą aborcji, ale zgadzasz się, żeby tak po prostu w ciąży jest i ciach, bo coś? No nie, nie zgadzam się. No to pytam się, gdzie tu jest ta lewica? W którym tym miejscu jest ta lewica? I Hołownia, drugi nijaki. Pytam się, Hołownia, poglądy. Nie ma poglądów w ogóle. Żadnych poglądów nie ma. On dzisiaj mówi to, jutro tamto. Nie ma w ogóle... I zobaczycie państwo, że Hołownia z Kosiniakiem nie wejdą do parlamentu. I to przez Hołownię. Bo PSL, jak pan zajmuje się polityką, panie Łukaszu, tyle lat, to pan wie, że oni mogą wejść w sondażach 1,5% i tak. Więc, a teraz zmieszali się, bo tam jest problem, bo rolników jest coraz mniej. Natomiast zmieszali się z tym byle jakim Hołownią i oni po prostu zwyczajnie utoną. No, Hołownia ich pociągnie.
Na polityczne dno, czyli pod próg wyborczy dla koalicji 8%. Naszym gościem Marek Jakubiak. Mamy jeszcze 4-5 minut. 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości państwowe na Westerplatte, ale także w Wieluniu premier powiedział: samo przepraszam nie wystarczy, potrzebne jest zadośćuczynienie. Dobrze powiedział?
Bardzo dobrze.
To jak to wymusić na Niemcy?
Z tego roku, ja pamiętam, jak ja w 16 roku w radio, to było w Trójce, powiedziałem do jednego z dziennikarzy, że po prostu to jest dla mnie jako Polaka wstyd, że cała klasa polityczna chowa się wtedy, kiedy mówi się o reparacjach. Że to jakby nie wypada, czy coś. W ogóle o co tu chodzi, nie? Wymordowali tyle milionów ludzi, spalili kraj. Na oczach całego świata spalili kraj. I oni się nie czują winni. Oni po prostu... Tak jak Tusk teraz wypowiada, bo trzeba Tuska umieć słuchać, jak on między zdaniami mówi na jednym spotkań, że te wszystkie powstania, to wszystko, to on nie chce, żeby takie powstania były, bo to takie polskie te zrywy tylko kosztują śmierć. A przeciwko komu te zrywy były, panie Tusk? To znaczy co, poddać się Niemcom raz na zawsze? Czyli posłuchać się Webera, Angeli Merkel i kanclerza Scholza i poddajmy się Niemcom, będzie wszystko w porządku, nie trzeba będzie zrywów robić, tak? No więc szczerze powiem, że ta rocznica, kolejna rocznica jest bez Tuska. Proszę zwrócić uwagę, gdzie Tusk dzisiaj był?
Ja nie zaobserwowałem, żeby jakakolwiek...
Tylko nie tam, gdzie trzeba, bo dziś jest 1 września. Ja nie wiem, komu on kibicuje. W tej sprawie. Nie mam pojęcia, bo jest połowa Niemiec, połowa Polak. Ja nie wiem, która ta połowa dzisiaj go kocha, którą ojczyznę, nie? Natomiast to, że on o powstaniu warszawskim, to wytykałem na moim akurat, wspomniał pan TikToku, ale i na Facebooku, wypomniałem, że on podczas krótkiej wypowiedzi, syntetycznej, ciętej wypowiedzi pod pomnikiem Powstania Warszawskiego nie wymienił ani razu nazwy Powstanie Warszawskie. Nie powiedział Niemcy, nie powiedział Polacy. Nic nie powiedział. Jak gdyby wyciąć to, co on powiedział, do każdego powstania na świecie wszystko pasuje.
No, uniwersalny, bo to jest osoba europejska, więc taki format...
Kosmopolita!
Kosmopolita, jak, więc...
Gdzie śpiwór mu położą, tam się prześpi, no.
Jeżeli Marek Jakubiak będzie w Sejmie, to jak będzie wyglądać walka o reparacje?
Na ostro.
To znaczy...
Cały świat już się dowie i ciekawe reakcje, dlatego że coraz więcej takich reakcji jest, że jak to, reparacje nie macie zapłacone? Nie. Ale przecież oni wam, wynika z tego, całą kraj spalili i nie zapłacili reparacji? Nie. To jak to jest, że świat o tym nie wie? No, mamy na zachodniej granicy sąsiada, który co jakiś czas, co ileś dziesiąt lat podpala Europę, bo to Niemcy podpalają Europę. I oni mają po prostu zwyczajnie u nas piątą kolumnę. No i to wszystko widać. No, kto krzyczy, że reparacji nie należy się? Z jakiej paki, mówi opozycjonfirer, z jakiej paki te reparacje? Do gościa, który mówi, że jego babcia... Mówi, mojego dziadka porwali z ulicy Warszawskiej, wywieźli, a po 6 miesiącach dostała babcia telegram taki z takiej specjalnej poczty, że jest na robotach w Niemczech. Ona już go pożegnała. Ona myślała, że już dziadka na Palmirach znajdzie, nie? I ona z dwojgiem dzieci na piechotę szła 100 kilometrów do rodziny na wsi, żeby przeżyć w ogóle. Więc mówimy o takich rzeczach, no. I przecież ja nie chcę reparacji, ale ja chcę, żeby Polska otrzymała to, co jej się należy. 70 lat żyliśmy o misce zupy, no. Pamiętam styrane ręce dziadka, jak Warszawę odbudowywał.
I o tym też będą te wybory. Marek Jakubiak, sekretarz generalny Kukiz15, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej i kandydat. Tak?
Na posła z Okręgu Warszawskiego.
Tak jest. I teraz wszystko jest jasne. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się.
Godzina 12:59. Kończymy Kurier Samopołudnie. Czas na serwis informacyjny.